Wieczór zapadł i gwiazdy błyszczały na zachodnim niebie, gdy mijali zwalony dąb na ścieżce opadającej łagodnie między gęstwiną leszczyny. Sam milczał zatopiony we wspomnieniach. Nagle usłyszał, że Frodo nuci z cicha, jakby dla siebie tylko, starą piosenkę podróżną, ale zmieniając w niej słowa. Kto wie, co zakręt bliski kryje, drzwi tajemnicy, dziwną ścieżkę. Tyle mię razy w życiu mijał, aż przyjdzie chwila, gdy nareszcie otworzy mi się droga nowa, tam, dokąd księżyc nam się chowa i zaprowadzi mnie najdalej tam, skąd na ziemię słońce wstaje. Jak gdyby w odpowiedzi z doliny dobiegł śpiew. A Elbreth, Gilfoniel, Silivren penna Miriel, Omenel aglar Elenath, Gilfoniel, a Elbreth. W dalekich krajach, w zielonym boże, pamiętał lud nasz gwiazdy blask, co srebrem lśni nad morzem. Frodo i Sam bez słowa zatrzymali się i siedząc w łagodnym cieniu czekali, aby migocący światłami orszak przybliżył się do nich. Zobaczyli Gildora wśród gromady pięknych elfów, a potem ku zdumieniu Sama ukazali się Elrond i Galadriela. Elrond miał na ramionach szary płaszcz, a na czole gwiazdę, w ręku zaś srebrną harfę, a na palcu złoty pierścień z ogromnym błękitnym kamieniem. Pierścień Wilja, najpotężniejszy z trzech. Galadriela jechała na białym koniu, w białej sukni, świetlistej jak obłoki wokół księżyca. Zdawało się, że postać jej cała promieniuje łagodnym światłem. Na palcu miała Nenię, pierścień z mitrilu, w którym jeden jedyny biały kamień iskrzył się jak lodowa gwiazda. Za nimi, zwolna kiwając się jakby we śnie, człapał na małym siwym kucyku Bilbo. Elrond pozdrowił hobbitów poważnie i serdecznie, a Galadriela uśmiechnęła się do nich. Słyszałam, że dobrze użyłeś mojego daru, Samie Gamgee, powiedziała. Shire będzie teraz bardziej niż kiedykolwiek krainą błogosławioną i kochaną. Sam skłonił się, ale zabrakło mu słów, by odpowiedzieć. Zapomniał, jak piękna jest pani z Lorien. Bilbo nagle ocknął się i otworzył oczy. Jak się masz, Frodo, rzekł. No widzisz, prześcignąłem dziś starego Tuka, to więc już załatwione. Teraz zdaje się gotów jestem do nowej podróży. Czy jedziesz z nami? Tak, odparł Frodo. Powiernicy pierścienia powinni odejść razem. Dokąd pan się wybiera? Krzyknął Sam, bo w tej chwili dopiero zrozumiał, co się dzieje. Do przystani, Samie, odpowiedział Frodo. A ja nie mogę tam iść z panem. Nie, Samie, nie możesz. W każdym razie jeszcze nie teraz i nie dalej niż do przystani. Wprawdzie ty także byłeś powiernikiem pierścienia, chociaż przez krótki tylko czas. Może i dla ciebie wybije kiedyś godzina. Nie smuć się, Samie. Nie możesz być zawsze rozdarty na dwoje. Musisz być zdrów i cały, z jednej bryły, przez wiele, wiele lat. Tyle przed tobą radości, tyle zadań, tyle roboty. Ale ja marzyłem, że przez długie lata pan też będzie się cieszył Shire'em po tym wszystkim, czego pan dokonał, powiedział Sam ze łzami w oczach. Ja też kiedyś o tym marzyłem, ale za głębokie są moje rany. Starałem się uratować Shire i uratowałem, ale nie dla siebie. Często tak bywa, Samie, gdy jakiś skarb znajdzie się w niebezpieczeństwie. Ktoś musi się go wyrzec, utracić, by inni mogli go zachować. Ty jesteś moim spadkobiercą. Wszystko, cokolwiek posiadałem, co mi się należy, oddaję tobie. Poza tym masz Róże i Elanor, a z czasem zjawią się mały Frodo i mała Różyczka i Mary, i Złotogłówka, i Pipin. Może jeszcze inni, których nie widzę w tej chwili. Bardzo będą potrzebne i twoje ręce, i twój rozum. Zostaniesz oczywiście burmistrzem. Będziesz tę godność piastował tak długo, jak zechcesz i zasłyniesz jako najlepszy w dziejach Shire ogrodnik. Będziesz odczytywał czerwoną księgę i podtrzymywał wśród hobbitów wspomnienie minionego wieku, aby pamiętając o strasznym niebezpieczeństwie, tym bardziej kochali swój kraj. Będziesz miał tyle pracy i tyle szczęścia, ile można mieć wśród ziemi. Przynajmniej twój rozdział w historii będzie do końca radosny. A teraz w drogę. Odprowadzisz mnie. Elrond i Galadriela odjeżdżali, bo skończyła się trzecia era. Minęły dni pierścieni, dobiegała końca historia i pieśń tej epoki. Odchodziło z nimi mnóstwo elfów wysokiego rodu, nie chcąc dłużej pozostawać wśród ziemi. Między nimi, przepełnieni smutkiem, ale smutkiem szczęśliwym, niezatrutym goryczą, jechali Sam, Frodo i Bilbo, a elfowie odnosili się do nich z wielkim szacunkiem. Jechali cały wieczór i całą noc przez Shire, lecz nikt ich nie widział prócz leśnych i polnych zwierząt. Może zresztą jakiemuś zapóźnionemu wędrowcowi mignęły w mroku pod drzewami blaski albo światła na przemian z cieniem sunące po trawie, w miarę jak księżyc przepływał ku zachodowi. A kiedy znaleźli się poza granicami Shire'u, omijając od południa białe wzgórza, dotarli do dalekich, a potem do wieżowych wzgórz, skąd ujrzeli w oddali morze. Wreszcie przez Midland przybyli do szarej przystani nad długą, wąską zatokę księżycową. Budowniczy okrętów, Círdan, wyszedł na ich powitanie do bramy. Był wysokiego wzrostu, brodę miał po pas. Zdawał się bardzo stary, ale oczy mu błyszczały jak gwiazdy. Skłonił się, mówiąc: wszystko gotowe. Poprowadził ich do przystani, gdzie kołysał się na wodzie biały okręt, a na nabrzeżu czekał ktoś cały w bieli. Gdy się odwrócił i podszedł bliżej, Frodo poznał Gandalfa. Czarodziej miał na palcu trzeci pierścień, Narię, z kamieniem czerwonym jak żywy płomień. A wszyscy, którzy mieli odpłynąć statkiem, ucieszyli się, że Gandalf popłynie razem z nimi. Ale Sam stał na brzegu i serce ściskało mu się z bólu. Myślał, że gorzka jest rozłąka, ale jeszcze smutniejsza będzie długa, samotna droga do domu. Lecz w ostatniej chwili, gdy elfowie już wchodzili na pokład i kończono ostatnie przygotowania, rozległ się spieszny tętent i Mary z Pipinem nadjechali galopem, osadzając konie w miejscu na wybrzeżu. Pipin śmiał się, chociaż łzy płynęły mu z oczu. Raz już próbowałeś nam się wymknąć chyłkiem i nie udało ci się to, mój Frodo, powiedział. Tym razem niewiele brakowało, aby byś nas zwiódł, ale jednak cię dogoniliśmy. Tylko że teraz nie sam zdradził twój sekret, lecz Gandalf we własnej osobie.
Tak, rzekł Gandalf. Nie chciałem, żeby Sam wracał bez towarzystwa. Wolę, żebyście stąd do kraju jechali we trzech. Dziś, przyjaciele, na tym wybrzeżu kończy się ostatecznie nasza bratnia wspólnota wśród ziemi. Zostańcie w pokoju. Nie powiem, nie płaczcie, bo nie wszystkie łzy są złe.
Frodo ucałował Meriadoka i Pipina, a na ostatku Sama i wstąpił na pokład. Wciągnięto żagle. Dmuchnął wiatr i zwolna statek zaczął się oddalać po szarej wodzie zatoki. Szkiełko Galadrieli w ręku Froda rozbłysło i zniknęło. Statek wypłynął na pełne morze i żeglował ku zachodowi, aż wreszcie pewnej dżdżystej nocy Frodo poczuł słodki zapach w powietrzu i usłyszał śpiew dolatujący nad wodą. wydało mu się, jak we śnie tamtej nocy w domu Bombadilla, że szara zasłona deszczu przemienia się w srebrne szkło i rozsuwa, ukazując białe wybrzeże, a za nim daleko zielony kraj w blasku wschodzącego szybko słońca. Ale dla Sama tego wieczora, gdy stał w przystani, noc zapadła ciemna i na szarym morzu nie widział nic prócz cienia sunącego po falach i niknącego na zachodzie. Czekał długo w noc, słysząc tylko westchnienia i szmer fal bijących o ląd śródziemia. I głos ten zapadł mu głęboko w serce. Obok niego stali milczący Merry i Pippin. W końcu trzej przyjaciele odwrócili się od morza i już nie oglądając się za siebie ni razu, zwolna ruszyli w stronę domu. Żaden nie przemówił, póki nie znaleźli się znów w granicach Shire'u. Mimo to każdy czerpał pociechę z obecności przyjaciół na tej długiej, szarej drodze. Gdy wreszcie ze wzgórz zjechali na wschodni gościniec, Merry i Pippin skręcili do Backlandu. Już znów śpiewali, cwałując przez znajome okolice. Sam zawrócił nad wodę i pod wieczór dotarł na pagórek. Wspinając się po zboczu, z daleka zobaczył żółte światełko w oknie i odblask ognia płonącego na kominku. Wieczerza była gotowa, tak jak się spodziewał. Różyczka wciągnęła go do domu, usadowiła w fotelu i posadziła mu na kolanach małą Eleanor. Sam odetchnął głęboko.
Ano, wróciłem, powiedział.
Czytał Marian Czarkowski.